Państwa i naszym gościem jest Kasia Kuś, dietetyk, autorka strony Brzuchomechanika. Dzień dobry, Kasiu.
Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
No i dziś postanowiliśmy się zająć tak zwanymi mitami żywieniowymi, bo od lat słyszymy wiele teorii, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie, od babci, od ciotki, ale także i od wujka, mamy, taty. Często słyszymy te teorie i często w sumie nawet ich nie sprawdzamy, a się do nich stosujemy. Dlatego dziś postanowimy obalić te niektóre mity. Jak się okazuje, za każdym razem to są mity, a nie prawda. A ty, mam nadzieję, że udowodnisz nam, że faktycznie tak jest. I kiedy zacząłem zastanawiać się nad tym najbardziej utrwalonym mitem dotyczącym żywienia, to na myśl od razu przyszedł ogórek i pomidor. I ta teoria, która pojawiała się na wielu imprezach rodzinnych, kiedy przygotowywałem sałatkę, żeby broń Boże nie łączyć ogórka z pomidorem. Dlaczego? No właśnie tu najczęściej z uzasadnieniem był problem, ale tam powstawały różne teorie chemiczne, które potrafią zgładzić człowieka od środka, kiedy pomidor połączy się z ogórkiem, tworzy niesamowitą bombę. Substancję, która nas potrafi zrzucić z tego łez padołu. To jak jest z ogórkiem i pomidorem? Można łączyć i skąd się też wzięła ta teoria?
Bardzo dobre pytanie i faktycznie ten mit pokutuje. Ma troszeczkę sens, ponieważ chodzi o to, że jest taki enzym w ogórkach, który nazywa się askorbinaza i on ma taką możliwość dezaktywacji witaminy C. Więc jeżeli połączymy tego ogóreczka z pomidorem, to faktycznie mniej tej witaminy C po prostu sobie dostarczymy. Więc z jednej strony jest to oparte na jakimś fakcie. Natomiast o czym musimy pamiętać? O dwóch kwestiach. Po pierwsze, jeżeli połączymy pomidora z ogórkiem i zakwasimy to, czyli użyjemy na przykład troszeczkę soku z cytryny albo octu winnego i w tym momencie to działanie zostaje po prostu zniwelowane, zneutralizowane. I spokojnie możemy taką sałatkę, gdzie jest i ogórek, i pomidor zjeść. Więc to jest pierwsza ważna kwestia. Również na kanapce, jeżeli kładziemy ogórka i pomidora, możemy troszeczkę soku z cytryny nakapać, że tak powiem, i również będzie ok. Ale druga kwestia, może nawet ważniejsza, chodzi o to, gdzie jest najwięcej witaminy C i czy ten pomidor, ogórek, to są takie główne źródła witaminy C.
No właśnie, czy faktycznie w pomidorze jest tyle witaminy C, żeby ogórek stawał się niebezpieczeństwem? Pytanie, co usuwa? Jest tam chyba tego niewiele.
Jest tego niewiele, raczej jeżeli myślimy o pomidorze, myślimy bardziej o likopenie. Natomiast witaminy C możemy sobie dostarczać z innych źródeł, gdzie ta witamina C jest w dużych ilościach, jest o wiele łatwiej przyswajalna i nawet jeżeli nie zakwasimy pomidora z ogórkiem, to nie musimy się martwić, że tej witaminy C nam po prostu zabraknie.
No dobrze, to tutaj dotykamy już drugiego mitu. Czyli gdzie tej witaminy C jest najwięcej? I od razu pierwsze skojarzenie, jakie nam przychodzi na myśl, to rzecz jasna cytryna.
Cytryna, tak, cytryna i cytrusy. Ja też osobiście pamiętam, że zawsze się mówiło podczas przeziębienia zjedz sobie cytrynkę, oczywiście z cukrem, bo bez cukru
witamina
za kwaśna.
C, oczywiście.
Tak, natomiast cytryna ani cytrusy nie są najlepszym źródłem witaminy C. Owszem, mają jej troszkę, tam mówi się o 40-60 mg, natomiast są produkty, gdzie tej witaminy C jest o wiele więcej.
Nie tylko na cy.
Nie tylko na cy, tak. To jest na przykład dzika róża, to jest czarna porzeczka. Nasza popularna zielona pietruszka, więc warto jeść zieloną pietruszkę codziennie. Papryka czerwona jest też bardzo bogata w witaminę C.
Myślałem, że witaminę P.
I jeszcze jest jedna świetna roślina, którą bardzo polecam, mianowicie rokitnik. Rokitnik jest numerem jeden, jeżeli chodzi o witaminę C. Zawiera 10 razy więcej jej niż w cytrynie. Nawet mówi się o 600 mg na 100 gramów, czyli ogromna ilość. I co bardzo ważne, też pośrednio nam się łączy właśnie z tym ogórkiem i pomidorem, tak jak wspomniałam o enzymie askorbinazie, to w rokitniku nie ma tego enzymu. Czyli oznacza to, że my możemy rokitnika
dodawać do
ogrzać,
wszystkiego.
ugotować, tak, i ta witamina C nie ulega rozpadowi. Czyli na przykład dżem z rokitnika będzie tak samo bogaty w witaminę C, gdybyśmy zjedli, że tak powiem, świeży owoc. Więc jeżeli martwimy się o niedobór witaminy C, polecam rokitnik.
To nie w
codziennie
cytrynę i cytrusy,
puszkę.
Rokitnik.
Niekoniecznie cytryny i cytrusy. Niekoniecznie.
No dobrze, to w takim razie przejdźmy do kolejnego zagadnienia związanego z mitem. Ten co prawda był obalony już wiele lat temu, no ale nadal jednak myślę, że pokutuje. Nie wiem, jak to jest w przypadku także i twoich pacjentów, ale czy nadal utrzymuje się ten mit, że szpinak ma najwięcej w sobie żelaza i dlatego warto go jeść?
Troszeczkę jeszcze ten mit faktycznie pokutuje. Kiedyś była taka bajka, papaj, teraz już chyba mało znana, ale papaj, który żywił się szpinakiem i dlatego miał potężne muskuły. Faktycznie szpinak troszkę żelaza zawiera, natomiast problem główny jest taki, że ze względu na obecność kwasu szczawiowego to żelazo i tak jest słabo przyswajalne. Źródła żelaza najlepiej przyswajalnego, hemowego, to mięso. Stety, niestety, niestety dla wegan, wegetarian, ale takie są fakty. Żelazo hemowe z mięsa czerwonego, z podrobów jest wchłaniane najlepiej. Nie znaczy to na szczęście, że żelaza nie ma też w produktach roślinnych. Oznacza to, że można sobie skomponować dobrą, wartościową i zbilansowaną dietę, również będąc na diecie roślinnej. Więc niekoniecznie szpinak, chociaż warto go oczywiście jeść. Tam są też witaminy, są jakieś sole mineralne, są luteiny. Ale jeżeli chcemy zadbać o to, żeby dostarczyć tego żelaza, a troszkę go potrzeba, bo u kobiet żelaza potrzeba 18 mg, u mężczyzn troszeczkę mniej, bo 10 mg. No chyba, że na przykład już jest niedokrwistość, tak? Czy kobieta jest w ciąży, to wtedy oczywiście to wzrasta. Więc jeżeli chcemy sobie dostarczyć żelaza w odpowiedniej ilości, nie jemy na przykład mięsa, to dbajmy o to, żeby codziennie w naszej diecie, w naszym menu były na przykład pestki dyni, żeby były otręby, żeby była soja, różnego rodzaju nasiona, strączki takie jak fasola, jak najbardziej. Pistacje też są świetnym źródłem żelaza, a pistacje są też smaczne. Strączki też oczywiście soczewica, więc jakby duży wybór. To żelazo niechemowe jest troszeczkę słabiej wchłaniane, dlatego warto je łączyć właśnie z witaminą C. I tu nam się pięknie tak kółeczko zamyka, wracamy do witaminy C, czyli na przykład zielona pietruszka, czerwona papryka do obiadu i dostarczymy sobie i żelaza, i witaminy C. I wszystko jest ok.
Dobrze, to jesteśmy już najedzeni. Pora się nawodnić, choć akurat wiemy, że woda jest najlepszym płynem, który nawadnia, ale chcemy wypić kawę. No i tutaj też pojawia się ten problem i ten mit, który też często był i często jest powtarzany, że kawa to samo zło. A jak już się wypije dwie kawy dziennie, to już w ogóle możemy odliczać czas do swojej śmierci. Jak jest w rzeczywistości? Czy faktycznie kawa jest raczej dobroczynna, czy działa na nasz organizm w sposób negatywny?
Tak, na szczęście ten mit kawy został stosunkowo, mit szkodliwości kawy został stosunkowo niedawno obalony i mam nadzieję, że dzięki nam też teraz wszyscy będą wiedzieć, że naprawdę można się cieszyć filiżanką, dwiema, nawet trzema filiżankami kawy dziennie. Jeżeli oczywiście nie mamy jakichś przeciwwskazań, bo są takie sytuacje, gdy mamy na przykład wrzody żołądka i od razu objawy po spożyciu kawy, to wtedy może niekoniecznie. Nie możemy też tej kawy pić za dużo ze względu na kofeinę, czyli gdyby ktoś chciał wypić 10 kaw dziennie, no to może już niekoniecznie. Natomiast taki główny mit, który pokutował, to było, że kawa wypłukuje magnez. Okazało się, że jest absolutnie wręcz przeciwnie. Kawa nie wypłukuje magnezu, a jest źródłem magnezu.
Jak to?
Dodatkowo. Tak, to się czasem zmienia. Dodatkowo kawa to polifenole. Jeżeli polifenole, to oczywiście musimy wspomnieć o naszej mikrobiocie jelitowej, ponieważ polifenole są niezbędne do tego, żeby mikrobiota była zdrowa i różnorodna. A więc okazuje się, że filiżanka czy dwie kawy dziennie jest świetną pożywką dla naszych jelitowych bakterii. Czyli jeżeli pijemy kawę, w ten sposób dbamy też o swoją mikrobiotę, o swoje bakterie jelitowe. No a oprócz tego jeszcze inne korzyści. Kawa na przykład obniża ryzyko cukrzycy, tak? Tutaj myślę też o insulinooporności tak samo. Kawa dobrze wpływa na wątrobę. Oczywiście cały czas mówimy o tych umiarkowanych ilościach, nie
Kawy.
przesadzamy. No i kawa jest w stanie nam poprawić nastrój i koncentrację. Więc kawa ma naprawdę dużo, dużo plusów. Pita z umiarem nie jest niczym złym. Także polecam, akurat jest pora na kawkę.
Tutaj możemy teraz zaparzyć i to bez wyrzutów sumienia. Tych mitów żywieniowych jest o wiele więcej. Do nich będziemy jeszcze wracać, bo powoli czas nam się kończy, a należy kawę wypić. W każdym razie reasumując, ogórek i pomidor można połączyć w pary, tylko pamiętamy o tym, żeby wykorzystać do tego cytrynę, która nie ma najwięcej witaminy C. Szpinak wcale nie posiada za dużo żelaza, a kawa nie jest zła, bo kawa się nadawa, jak niegdyś słyszeliśmy w jednej piosence. Kasiu, bardzo dziękuję za te wszystkie obalone mity. Czekamy na kolejne. Ten na pewno w najbliższym czasie usłyszymy już na naszej antenie. Kasia Kuś, dietetyk, autorka strony Brzuchomechanika, była Państwa i naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie.
Smacznego.
Smacznego.